5 minut po godzinie 12. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Tydzień temu był u mnie najlepszy pływak pośród triatlonistów, człowiek legenda, człowiek hołubiony przez Kubę Wojewódzkiego, przez Piotra Kędzierskiego, przez całe środowisko triatlonowe, biegowe, kolarskie. Marcin Mikusek, jeżeli nie słyszeliście tej rozmowy, to bardzo wam polecam. Marcin Mikusek to jest jedyny człowiek, który w wodzie zaledwie, zarówno na basenie 25, jak i 50-metrowym, jak i w open water wyprzedził Chucka Norrisa. Natomiast dzisiaj właśnie o pływaniu będziemy rozmawiać przez cały program pewnie, stąd ten przydługi wstęp. Moim gościem jest Paweł Rurak. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
Paweł, czyli osoba, która zajmuje się pływaniem pewnie od wielkiej maleńkości, znaczy nie wiem, czy można powiedzieć wielkiej maleńkości, od kiedy był bardzo małym dzieckiem, o czym pewnie będzie jeszcze okazja pogadać. Trener pływania, w przeszłości finalista Mistrzostw Europy w sztafecie 4x200 metrów.
Tak jest, zgadza się.
Potwierdzam. Nie kłamie. Radio nie kłamie, przynajmniej to radio nie kłamie. Dobrze, słuchaj, ja bym zaczął od tego, jako triatlonista, jako osoba, która nauczyła się, powiedzmy, pływać, bo to pewnie prawdziwy pływak jakby spojrzał, to by w cudzysłów postawił pływać, mając lat 29 albo 28 albo coś takiego. Wiele takich osób jak ja, które wzięły się za triatlon, wzięły się za tę dyscyplinę, moim zdaniem, głównie ze względu na to, że lubią sobie pojeździć na rowerze, że lubią sobie pobiegać, że na przykład dużo biegali, ale maratony już ich znudziły, albo że dużo kręcili na rowerach, ale uznali, że chcą też jakiegoś takiego czegoś nowego. Ale wiele z tych osób łączy jedno, że to pływanie jest takim trochę złem koniecznym. No, że jest już ten triatlon, wymyślili, że najpierw się płynie, potem się jedzie na rowerze, a potem się biegnie. No i ci ludzie często mówią, cytuję tutaj naszego mistrza świata w triatlonie Marcina Koniecznego, że pływanie jest przereklamowane. Więc skoro rozmawiam z pływakiem, to ciekaw jestem, jakie jest twoje zdanie. Czy potrafisz faktycznie przyznać, że jest trochę przereklamowane, czy właśnie uważasz, że ci, którzy tak mówią, to są absolutnie ludzie nie mający pojęcia o tym?
Chyba to zależy od perspektywy, którą przyjmiemy. Jeżeli myśleć o jakimś takim absolutnym wyniku w triatlonie, no to rzeczywiście dopływanie nigdy nie jest, nie wpływa aż tak mocno na ostateczny wynik. Z drugiej strony mam bardzo dużo osób, które jakby u mnie pływają teraz, jakby trafili do mnie, którzy doszli do jakiegoś limitu na rowerze, doszli do jakiegoś limitu w bieganiu, się ocierają tą czołówkę i uznają, kurczę, to pływanie, te 5 minut na pełnym dystansie może zrobić różnicę tego typu, że to jest podium. I tak naprawdę jakby okazuje się, że 5 minut na pływaniu możliwe, że jest najłatwiej zbić niż na takim rowerze, który już mają wyżyłowany i który na naprawdę maksa mocno trenują po parę godzin dziennie na tych trenażerach w zimę. To jest po prostu coś szalonego, a okazuje się, że pływanie leży i nie powiem, że to jest łatwe do zrobienia, bo to jest jakby trochę inny charakter treningu, trochę inny charakter dyscypliny i wymaga trochę bardziej technicznego podejścia, ale często jakby wydaje się, że to jest taka luka, w którą można wejść i można rzeczywiście te 5 minut zyskać i może to zmienić jakby 16 miejsce na 3 miejsce.
Na przykład, prawda? Jak już się ścigasz w kategorii, to jest duża różnica. No, Jan Frodeno powiedział kiedyś takie słynne zdanie, to oczywiście tyczyło się raczej zawodowców niż amatorów, że pływaniem nie wygrasz Ironmana, ale możesz go przegrać.
Dokładnie. To akurat się chyba odnosi też do olimpijczykowców, gdzie do olimpijkowców.
Tak. Olimpijczyków, tak. Ale wiadomo, o co chodzi, że tam po prostu jak nie wyjdziesz z tej pierwszej grupy w wodzie, to masz przegwizdany.
No tak, tak, tak. Zgubisz pierwszą grupę i jest pozamiatane. Często jeszcze też tak z amatorami, że bardzo ich męczy to pływanie i wychodzą nieprzytomni, szczególnie ci, którzy zaczynają i powiedzmy, że mają właśnie silny rower, tak jak mówiłeś, mają bardzo silne bieganie, a pływanie leży i to pływanie ich trochę zabija, więc takim planem minimum jest chociaż zrobić to pływanie takim lekkim sportem, lekką dyscypliną, która nie męczy i wtedy można rzeczywiście przystąpić do właściwego ścigania. To zależy kto z której perspektywy przyszedł i czy właśnie to jest ściganie zawodowe, czy amatorskie.
Żebyś wyszedł z wody gotów jechać na rowerze, a nie z myślą, gdzie jest namiot tlenowy, żeby mi podali.
Dokładnie tak, a niestety wiem, że jest wiele osób, które chociaż to się zmieniło w ostatnich latach, ale wiem, że wiele osób było takich, żeby przeżyć pływanie i dobra, zaczyna się
zabawa.
Można się wyluzować, tak jak pierwszy taniec na weselu, nie? Aha. Przeżyć pierwszy taniec
a
i
potem
można
już lecisz.
Tak.
A powiedz właśnie a propos takich osób, czy wy jako trenerzy pływania, nie wiem, uczycie ich też jeszcze, jak rozładować ewentualny stres w trakcie tej pływackiej, wiesz, pralki, chociaż wiadomo, że tych pralek jest coraz mniej, bo coraz więcej jest tych startów nie razem z wody. Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że wiesz, tak jak sportowcy bardzo często, nie wiem, korzystają z usług psychologów sportu, którzy sobie wizualizują swój bieg, swój, tak jak strzelają gola i tak dalej, to że teoretycznie można jakoś do tego przygotować, można też, nie wiem, puścić 15 chłopaczy, czy tam 15 zawodników na jednym torze i powiedzieć teraz ogień z dupy i tworzymy coś na kształt warunków open water.
Kiedyś miałem coś, kiedyś miałem taki epizod open waterowy właśnie, czyli jakby dosyć długo w tym off-seasonie, gdzie nie było basenu, gdzie nie było zawodów pływackich, pływałem open water tak co roku w jakichś takich prostych maratonach pływackich, nic jakiegoś wielkiego, niewielkie tłumy ludzi i tam kiedyś przeczytałem takie zdanie w jakimś artykule, że ludzie się dzielą na dwie grupy, jedna grupa, która puszcza wszystkich do przodu i sobie płynie w tych komfortowych warunkach, a jedna, która rzeczywiście walczy o to miejsce, więc ja nie jestem jakby zwolennikiem wstawania z boku, puść wszystkich i sobie później płyń swoje, ale jestem raczej tak zwolennikiem takiego inteligentnego ustawienia się w grupie, tam gdzie wiesz, że będzie wygodnie. Na pewno ustawienie się w środku nigdy nie jest dobrym pomysłem, nawet dla szybkiego pływaka, bo często silne osoby stoją obok ciebie i często za silne, za ostro zaczną, wbiją cię pod wodę i musisz bardzo dużo walczyć, więc jakby to stawanie z boku albo w taki inteligentny sposób jest tutaj zdecydowanie lepsze, się nie traci tyle czasu, nie trzeba puszczać wszystkich, bo te grupy często są bardzo długie i to jest naprawdę duża strata czasu, więc nauczenie się takich instynktów grupowych właśnie w pływaniu grupowym byłoby bardzo ważne. I żeby to zrobić, to dobrze jest startować też na przykład w samych maratonach pływackich, gdzie ta grupa jest mniejsza, łatwiej jest się ustawić, poziom jest bardziej zróżnicowany, nie trzeba tyle czekać. Są oczywiście zawodowcy, są bardzo szybcy pływacy, są średni pływacy, są słabi pływacy i wtedy można jakby się odnaleźć w takich prostszych warunkach i myślę, że to jest dobry kierunek.
Ale jesteś w stanie przed mentalnie kogoś, kto słabo pływa, a jest świetnym rowerzystą i dobrym biegaczem i wiesz, że w tym triatlonie za chwilę wystartuje, przygotować do tego, co go w tej wodzie spotka?
To trochę się odwołujesz do takiej mojej przeszłości trenerskiej, bo zazwyczaj te problemy się pojawiały na początku. Te parę lat temu wiele osób pływało słabo i właśnie bało się tego pływania w triatlonie i wtedy na przykład mówiłem, że musisz mieć dosyć szeroki wachlarz umiejętności, czyli jakby lepsze przygotowanie pływackie. Im lepsze przygotowanie pływackie, tym sobie lepiej poradzisz. I niestety jakby część osób była zupełnie słabo przygotowana w basenie, jakby robiła ten triatlon na ostatnią chwilę, jakby ledwo nauczyli się pływać i próbowali swoich sił w triatlonie. Wtedy w tej wodzie otwartej dochodziła zimna woda, dochodziła ciemna woda, no bo nie ma tej kreski, która ratuje na dnie. Dochodził tłum, dochodził stres startowy, tak? I czasami te wszystkie rzeczy się rzucały na raz, więc próbowaliśmy robić na przykład sam trening w wodzie otwartej albo z kimś w grupie, jakby tego typu działania, żeby jak najmniej tych zmiennych, które są nieoczekiwane, usunąć. I niestety jakby sam start to jest start i trzeba te starty przeżyć i trzeba zebrać to doświadczenie, więc nie do końca się da to symulować, ale jakby można przynajmniej tych elementów, które są nowe, zabrać.
A czy triatloniści amatorzy w imię wyniku, w imię tej poprawy, o której mówiłeś, na przykład o 5 minut na pełnym dystansie, są gotowi cierpieć, są gotowi umierać w wodzie?
To chyba tak nie działa. Chyba jakby samo takie nastawienie, że popłynę szybciej i zrobię wynik, chyba nie do końca działa, bo często są osoby, które są takie nerwane, niecierpliwe i nagle się okazuje, że chcieli mocniej, a na przykład płyną 5 minut wolniej, więc zamiast jakby zyskać 5 minut, jeszcze tracą.
Nie, ale wiesz, mi chodzi o to, czy ty jesteś w stanie, jak przychodzi do ciebie facet i widzisz, że to jest niezły triatlonista i chce się poprawić i ty mu powiesz tak, to jest możliwe, ale naprawdę musisz być zajebiście konsekwentny, jakby... Czy ci, którzy przychodzą i mówią, przyspiesz mnie, są na to gotowi psychicznie, co ich potem spotka w tej wodzie? Czy na przykład zdarza się, że po miesiącu mówią ci, pierdziele, to jest za ciężka robota, nie mam na to siły?
Jedno i drugie. Czyli jakby często przychodzą i wiedzą, że to wymaga dużo pracy, wiedzą, że już mieli jakieś przejścia też swoje pływackie, próbowali różnego treningu, zmieniali, robili te mocne pływanie, długie pływanie, trenowali jak konie, a tak naprawdę nie przesuwali się w wodzie zbyt szybko. W związku z tym jakby moim zadaniem jest jakby ich nastawić raczej na taki długoterminowy proces, niestety, bo często nie jest problem to, że są za słabi albo za słabo kondycyjnie przygotowani, bo przecież robią te inne rzeczy też w innych dyscyplinach, tylko dlatego, że technika kuleje i dlatego, że jakby wytrzymałość siłowa kuleje i to wszystko trzeba przeprogramować, to niestety trwa i trzeba być cierpliwym i nie do końca da się to zrobić tak od razu.
No właśnie ja zauważyłem nawet na swoim przykładzie, że człowiek siłą rzeczy w XXI wieku, jak żyje w takim czasie, gdzie wszystko jest podane szybko, gdzie cały czas zalewa cię bardzo dużo informacji, internet, telewizja, nie wiem, ludzie, których spotykasz, no to oczekuje tych efektów naprawdę szybko i w triatlon, szczególnie na tym długim dystansie, uczy cię cierpliwości, no bo widzisz, że to nie przyjdzie w miesiąc, nie przyjdzie w 2 miesiące, czasami nawet nie przyjdzie w rok, tylko może przyjdzie w 2, 3 czy 5 lat.
Kiedyś sport chyba był też tak podawany, przynajmniej tak był, był reklamowany, jak było to zachłyśnięcie się taką kulturą wschodnią, jak były sztuki walki, że przecież się reklamowało, że przychodzisz do mistrza i on ci pokazuje jeden ruch i ty musisz wytrenować ten jeden ruch, zasłużyć, parę lat ćwiczysz jedną rzecz i później dopiero zasługujesz na to,
musisz, że on
złapać
teraz... muchę, wiesz, pałeczkami
tak, jakby tego typu takie filmowe śmieszne rzeczy, ale jakby coś w tym jest, no bo tak naprawdę jakby musisz nastawić się na to, że to jest proces i często ten rok to jest bardzo mało, jeśli chodzi o pływanie. Często jest ciężko sobie to wszystko przeprogramować, tym bardziej, że wiele osób z triathlonu jest przyzwyczajone do takiej ciężkiej pracy i pływanie niekoniecznie musi być ciężką pracą, ono może być taką sprytną pracą, taki trzeba być trochę chytrym lisem, żeby to zrobić.
Czyli nie trzeba tych kilometrów trzaskać od zajebania za przeproszeniem, żeby przyniosło to efekty?
Tak totalnie upraszczając, chyba można byłoby pomyśleć, że ten pierwszy etap to jest moment wykształcenia takiej techniki, takiego rodzaju techniki, w której nic, sam sobie nie przeszkadzasz, czyli jakby tak machasz rękoma i nogami, totalnie upraszczając.
A że nie wygląda to jak atak padaczki na rządzą.
Że możesz płynąć wolno i jeżeli chcesz, to możesz płynąć szybko, czyli jakby, że to jest jakby progresywne, że to się skaluje na wyższej intensywności. I bardzo często niestety jest tak, że albo mamy pływaków, którzy ładnie pływają wolno i płyną szybko, płyną zupełnie coś innego, albo osoby, które płyną jednostajnie, nie potrafią ani wolno, ani szybko i jakby cały czas płyną jedną techniką, no i jakby z tego się nie da nic zrobić. Jakby trzeba mieć taką bazę techniczną, taką uniwersalną technikę, którą jesteśmy w stanie jakby skalować na większą część. I wtedy, jeżeli już się czujemy komfortowo, wiemy, że na przykład przyspieszamy i te napięcia mięśniowe nie narastają w jakiś kwadratowy sposób, to wtedy możemy pływać więcej, nie? Możemy pływać i dłużej, i możemy pływać bardziej siłowo, możemy zmieniać intensywność i jakby iść w tę stronę takiego właściwego treningu, więc to moim zdaniem jest jakby kluczowe. I bardzo dużo osób jakby się wysypuje na tym pierwszym etapie, czyli jakby nie ma tyle cierpliwości, żeby dopracować tę technikę. Cały czas tam się pojawia jakieś...
Bo jakby rozumiem z tego, co mówisz, że bez względu na wiek i zakres umiejętności pływackich jest to do zrobienia, tylko trzeba być cierpliwym. Jak masz nawet 30, jak jesteś takim gościem, jak ja, ktoś nauczył 29, mając 29 lat pływać i płynie tego Ironmana w te 38-39 minut, jest to do zrobienia, żeby przyspieszyć, jest to do zrobienia, żeby tę technikę poprawić, ale po prostu trzeba konsekwencji, tak?
Zawsze sobie to wmawiam. W sensie głęboko w to wierzę, ale to też w dużej mierze zależy od tego, jak ten pływak jakby rzeczywiście się nastawi mentalnie, nie? I rzeczywiście on musi być cierpliwy. I często jest tak, że już jesteśmy, miałem parę razy taką sytuację, że byliśmy naprawdę blisko, już jakby czułem, że...
Ostatni kilometr maratonu i schodził z trasy, tak?
Trochę. Nie, nawet jakby na treningu, chodzi o to, że jakby powiedzmy, że zaczynamy we wrześniu, październik, listopad, super przepracowany, grudzień, już zaczyna widać tę technikę, już zaczyna być bardzo konsekwentny, później coś się dzieje, na przykład już brakuje cierpliwości, zaczyna trenować mocniej i to wszystko zaczyna jakby się rozjeżdżać, zaczynają wracać stare nawyki i to jest duży problem, bo jakby, nie, jakby poświęciliśmy pół roku na zmianę, która jakby została cofnięta i niestety jakby nie da się z tego zrobić, bo bardzo często te osoby przychodzą już jakby zdesperowane, jakby już mają problem, trenują 5 lat, 4 lata, 6 lat i nie ma poprawy, nie? I właśnie w tej ostatniej chwili jakby się sabotują trochę, nie?
Tak się zastanawiam, gdyby przyszedł do ciebie człowiek, bo jednak wiadomo, że lwią część triatlonowego treningu zajmuje rower, tak jak mówiłeś, ten niekończący się trenażer czy bieganie, no i powiedzmy przychodzi ktoś i mówi, Paweł, mam 3 godziny w tygodniu na trening pływacki. Czyli to jest taki jakby...
Standard.
I wtedy mówi, co ty byś mi poradził, żeby to właśnie miało to sens, żeby móc przyspieszyć.
To zależy. Musiałbym zobaczyć, jak pływa, bo to właśnie od tego zależy. Kiedyś właśnie z Maćkiem Żywkiem, którego spotkałeś, a ja prawie spotkałem przed wejściem, rozmawialiśmy o tym, że był jakiś artykuł, w którym triatlonista powiedział, że próbował różnych technicznych rzeczy, a później poszedł do grupy, gdzie zaczął ciężko trenować i nagle się okazało, że zrobił wynik. I jakby... I jak się do tego ustosunkuje. No i fakt jest taki, że to zależy, bo właśnie prawdopodobnie ta osoba jakby czuła się na tyle dobrze technicznie, że mogła jakby sobie to rozwijać, że braki miała kondycyjne, albo miała braki wytrzymałości siłowej, albo po prostu nie była opływana i to jakby jak najbardziej przyniosło jej efekty. Czasami też trzeba tych ludzi zmusić do pływania dłużej i jakby to jest jak najbardziej okej, ale też jest bardzo często zdecydowana większość niestety ma braki, jeśli chodzi o jakąś taką motorykę i rytmikę i pozycję w wodzie i szereg jakby jest różnych problemów technicznych, które po prostu hamują, nie? I po prostu jakby do pewnego momentu może to działa i często jakby osiągają jakieś prędkości, które są powiedzmy jak na takiego amatora, który nie nastawia się na jakieś wielkie wyniki, okej, ale później jest ta ściana i bez zmian, nie? Przez tyle lat albo przez tyle.
A jesteś na przykład, jeżeli operujemy już na czasach, bo pamiętam, że siedziałem kiedyś z Marcinem Koniecznym tutaj w tym studiu i Marcin z perspektywy biegacza amatora, no ale człowieka, który łamie 2.30, czyli zajebistego amatora, powiedział mi, że jego zdaniem przy odpowiedniej diecie, prowadzeniu się i takim naprawdę podejściu do treningu, te 3 godziny mityczne w triatlonie, w maratonie, są do złamania. W sensie, że jego zdaniem większość ludzi, gdyby się naprawdę zagięła i nawet nie miała do tego biegu wielkiego talentu, to jeżeli będzie trzymać, wiadomo, wagę, jeżeli będzie się odpowiednio regenerować, jeść, wysypiać, mocno trenować, 3 godziny złamie. Ja się do końca z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest trochę jednak za szybko. A czy jest właśnie taki czas, twoim zdaniem, na pół Ironmanie czy Ironmanie, że przy naprawdę dobrym, solidnym treningu ktoś właśnie w tym przedziale wiekowym 30-40 powinien bez problemów przepłynąć i naprawdę jak będzie pracował, to jeżeli nawet przyjdzie do ciebie jako osoba bardzo surowa, to ty go do takiego stanu jesteś w stanie po, nie wiem, 2-3 latach doprowadzić.
Teraz będę rozliczany z tego. Specjalnie to zrobiłeś. Odkopią za parę lat, powiedzą, obiecywałeś. No. Nie, ja zawsze myślę, że minuta 30 na setkę średnio, na długi dystans jest osiągalna dla każdego, czyli i bez pianki nawet, chociaż no bez pianki, myślę, że bez pianki, czyli taki czas, w którym zazwyczaj pływacy pływają i jakieś interwały, to jest start w minuta 30. To jest jakby totalnie jakby bardzo powszechna rzecz i wśród juniorów, no pójdziesz do każdego klubu, to zazwyczaj mają start w minuta 30, choćby nie wiem co. I to jest jeszcze rzeczywiście osiągalne, jakby takie stałe tempo na minuta 30, z tym, że to właśnie nie jest takie proste wśród amatorów i już jakby wiele razy się z tym zdarzyłem, że to jest daleko, to nie jest jakby tak, że się przyjdzie rok, dwa, nawet mądry trening i to pójdzie, to trzeba byłoby naprawdę trenować, nie? Więc minuta 30, takie długie pływanie i często no, można zobaczyć wiele osób, które są sprawne i powiedzmy pływały troszeczkę sobie w jakimś tam liceum, w jakiejś szkolnej drużynie i później na studiach w AZS-ie, ale nie w jakichś takich, nie jako zawodnik, tylko po prostu i one tak pływają, potrafią tak pływać.
Czyli to jest poniżej 30 minut na 2 kilometry, na pół Ironmanie.
Poniżej 30 minut 2 kilometry, ten pełny by był ile tam, 57, tak?
No, 57
minut, pianka by pomogła, ale też jest open water, więc powiedzmy żeby się wyrównało, no bo open water zawsze jest wolniejszy niż ten. No i też jeszcze taki jeden czas, o którym zawsze myślę, już nie pod kątem jakby długodystansowców, to zawsze jest minuta dla faceta, minuta na setkę. To jest takie coś, co wszyscy mówią wow, że to by było fajne i to też jest do zrobienia, tylko też takim ciężkim treningiem ukierunkowanym na setkę crawlem, nie? Więc to jest coś, co nie jest jeszcze takie mocne. Nie jest to taki czas nieosiągalny, ale to już jest taki czas, że pływak by powiedział okej, dobra, no umiesz pływać i dobrze pływasz, dobrze sobie radzisz, nie?
A propos treningu, ty jesteś zwolennikiem tego rzeczywiście, że w grupie po prostu jest łatwiej i to nawet nie chodzi może o samo pływanie, ale o to, że się ciągniemy nawzajem, jak widzisz, że twój partner pada, to go sam możesz puszować na odwrót, czy też nie? Bo nawet zauważyłem, że to trenowanie w grupach się robi popularne, wiesz, w indywidualnych sportach, nie wiem, Team Lewandowski chociażby, Marcin Lewandowski, jego brat Tomek jest z nimi, teraz będzie pewnie Adam Chrzczot jest z nimi, Angelika Cichocka i mówią, że jak są na tych dużych prędkościach i biegają do zażygania, no to faktycznie lepiej radzą.
To ogólnie jest chyba ten taki wymiar społeczny ważniejszy i znaczy zdecydowanie. Ja teraz odczuwam to, zacząłem wchodzić sobie do wody, tam mam jakiś tam powiedzmy cel w tym roku i zobaczymy, czy uda mi się wrócić, bo miałem dosyć długą przerwę. W każdym razie, jak sam muszę wejść do wody, to wymyślam sobie 1000 wymówek, już jestem zazwyczaj po pracy, bo często jakby mam wtedy taki slot, w którym mogę sobie wejść. Jakbym miał kogoś, z kim wchodzę, to nawet bym się nie zastanawiał, po prostu byśmy mieli, nie wiem, czy trenera, czy byśmy mieli grupę 5 niestety zawsze te wszystkie osoby, które gdzieś tam samodzielnie trenują, jakby się skupiają w jakieś takie mniejsze lub większe grupki, po prostu jest łatwiej, jest jakby raz, że jest przyjemniej, można z kimś pogadać, nie trzeba płynąć tych godzin, nie, bez zamienienia słowa, tylko można się z kimś rzeczywiście pogadać, można z kimś się pościgać, jeżeli jest jakiś trudny trening, to rzeczywiście jest tam motywacja. W przypadku takich amatorskich grup, to nie do końca też jakoś trenujemy mocno, to nie jest tak, że to jest trening do pożygu i że trzeba się jakoś motywować, czasami się zdarzają takie trudne treningi, ale w gruncie rzeczy ci ludzie, którzy do nas przychodzą, to to, to po prostu się lubią i lubią przychodzić. Czasami nie, mogą nie mieć w ogóle ochoty na to, żeby trenować mocno, ale ponieważ lubią kolegę, myślą sobie, kurczę, dobrze, dawno go nie widziałem, to przyjdę na trening, pójdziemy na kawę po treningu na przykład. Nie, to...
nie wiem, bo mi się przecież zdarzało na Warszawiance trenować, akurat jak wpadałem gdzieś tam w godzinach typu 11, 12, równolegle z grupą Andrzeja Skorykowa, taką grupą starszych panów, Jacek Nowakowski czy Darek Dąbrowski, było widać, że tam robota, która ma być wykonana, jest wykonana, ale jest też trochę śmiechu.
Jest fajnie, nie? I jakby to chyba o to chodzi, bo to nie chodzi o to, żeby trening był taki, wymyśliłem sobie, że będę mistrzem świata w Ironmanie i teraz muszę zrobić wszystko, żeby osiągnąć. Zapomnę o rodzinie, dzieci się nie liczą.
Jak Ole Bjerndalen, kupię sobie jakąś chatę, wiesz, w górach i będę tylko tam spał na takim drewnianym łóżku.
Nazbierałem sobie kasy, mam 5 lat, mogę nie pracować i jakby w ogóle właśnie wyjeżdżam do Tybetu i jest super. Tylko, że właśnie chyba tam powinien być przyjemność i też ten taki społeczny aspekt jest bardzo ważny. Jakby znowu do tych sztuk walki wschodnich odwołując się, jakby ten trening był taki pełniejszy, jakby był reklamowany jako taki pełniejszy i często jakby sam ten cel jest trochę mniej ważny niż to, co spotyka nas po drodze, więc tak to widzę.
Zastanawiam się nad tym, jak ważny jest trening dla pływaka, amatora, triatlonisty poza wodą, bo słuchałem waszego podcastu z Maćkiem Żywkiem i lwia część z tej rozmowy trwającej 69 minut to była właśnie rozmowa o treningu poza wodą, więc jakby wiadomo, że teraz tego wszystkiego nie opowiesz, zresztą odsyłam tego podcastu, jak ktoś chce więcej, ale jakbyś tak to miał w taką pigułkę zawrzeć, to jak to na dzisiaj wygląda w świecie pływaków?
Ja jestem zdania ogólnie w każdej dyscyplinie, że nie trzeba być jakimś super wybitnym specjalistą w jednej kwestii, z jednej perspektywy, czyli na przykład nie muszę być super dobrym zawodnikiem na pływając 1500 kraulem i jakby się w tym specjalizować, tylko muszę mieć dosyć szeroki wachlarz umiejętności, czyli nie tylko powinien być wytrzymały, powinien być trochę dynamiczny, powinienem umieć pływać innymi stylami, powinienem właśnie być sprawny poza, powinienem umieć na przykład dobrze biegać, żeby nie było wstydu, ale też jakby te wszystkie rzeczy się dosyć dobrze uzupełniają i nigdy nie wiemy, która z tych rzeczy do końca zadziała. I ten trening lądowy, on jest taki, to jest taka warstwa motoryczna, na którą często nie ma czasu, to jest taka warstwa zapobiegania kontuzjom, to jest taka warstwa siłowa, której pływanie nie do końca dobrze się czuje, więc to jest jakby bardzo dużo rzeczy, które dokłada ten ląd jakby mądrze poprowadzony do pływania i zdecydowanie jest to coś, co musi mieć miejsce. Właśnie tak, jakbym miał pływać tylko kraulem przez cały czas w jednym tempie, to bym nic nie osiągnął, czyli im bardziej jestem wszechstronnym pływakiem, tym większa szansa, że jestem w stanie się wyspecjalizować w tej wąskiej części, w którą chcę, a nie po prostu utknę w jednym miejscu.
Czyli rozumiem, że jesteś też zwolennikiem tezy, żeby inne style ćwiczyć, że nie tylko pływamy kraulem do wyżegania, tylko gdzieś tam musimy mieć tę technikę opanowaną.
Staramy się trochę przemycać te style i to często jest tak, że teraz trochę nie, bo mam tak 50-50, mam 50% pływaków, którzy wcale nie chcą startować w triatlonach, a 50% triatlonistów. I często właśnie tym mocno kraulistom, którzy jakby widzą tylko kraul, muszę tak trochę te inne style wprowadzić, ale one bardzo fajnie uzupełniają i tak jak mówiłem, nigdy nie wiemy, co pomoże. Miałem parę osób, które się blokowały, nie wiem, może z rok albo półtorej roku jakby były na tym jednym poziomie, nie mogły jakoś pójść do przodu, nie miały progresu. Wprowadziliśmy delfin i jak ręką odjął, jakby cały kraul poszedł do przodu, dlatego że coś odkryli, co się przekłada z delfina na kraul. I to po prostu jakby zmieniło cały sposób pływania, więc, więc no, tak jak mówiłem, mi szerszy wachlarz, czasami jakby jest jakaś taka, jak to się mówi, wąskie gardło, tak? Gdzieś się blokuje ta cała technika, ta cała świadomość, coś można przemycić z jednego, jakby z jednej sfery do drugiej i to bardzo fajnie działa.
Tak się zastanawiam, bo wydaje mi się też, po sobie widzę, że triatloniści amatorzy, jak mają płynąć innym stylem niż kraul, to w wielu przypadkach ciężko ich do tego przekonać, bo wychodzą z założenia, no cholera, przecież na zawodach płynę kraulem, to po co mi grzbiet?
No tak, ale też to jest dlatego, że nie umieją, nie? Jakby nie lubimy za bardzo rzeczy, których nie umiemy i często na przykład...
Boimy się tego trochę, nie?
Trochę może wstydu, trochę też wiele osób na przykład bardzo cierpi, nie? W sensie, że na przykład tym kraulem płyną dobrze, już są w stanie długie dystanse pokonywać, a tak naprawdę ten grzbiet jest cofnięciem się do nauki pływania często i... No i to jest jakby trudne, ale jakby czasami gra jest warta świeczki. Fajnie jest umieć uzupełnić tym innym stylem. Tym bardziej, że na przykład grzbiet i kraul to jest w zasadzie to samo, nie? Kraul na plecach tak naprawdę. Więc to by bardzo fajnie działało i tylko niestety nie zawsze tak idzie gładko. Nie zawsze jest tak łatwo przekonać do czegoś takiego, do takiego stylu, nie? Mhm.
No ale udaje ci się, rozumiem, tak? Jak już jakby potrafisz, zakładam, że to trzeba tak sprytnie podejść do triatlonisty i pokazać mu ewentualne korzyści, jakie wynikną z pływania w open water z tego, że on tymi różnymi stylami będzie trenował.
Tak. Czyli jakby nigdy, ja staram się nigdy nie przesadzać przede wszystkim, bo wiem, że na przykład za dużo, jakbym zrobił tylko miesiąc grzbietu, to by połowa osób powiedziała, że Paweł, wiesz co, sorry,
ale... Ja nie mogę już przyjść na trening, bo muszę dziecko do przedszkola.
Niestety pływam kraulem i tyle, ale staram się zawsze gdzieś te elementy przemycać. Mamy też program treningowy, zawsze jakby mamy program treningowy, każdy z pływaków ma dostęp do tego programu, jest jakiś taki plan roczny, w którym jest plan, co będzie, i są też treningi, mogą sobie zobaczyć wcześniej, mogą mentalnie przygotować, jeżeli będzie ten grzbiet, ale to zawsze jest jakaś cząstka, czyli w tych grupach, gdzie są triatloniści, gdzie są pływacy, powiedzmy, że 50% jest gwarantowane kraulem, a druga część jest czymś innym i to niekoniecznie musi być grzbiet, niekoniecznie musi być delfin czy żaba, czasami możemy na przykład robić nawroty i to też jest jakby uzupełnienie tego treningu, który oni mają, więc jakby zawsze mają wrażenie, że robią tę główną robotę, tą korową, która ich przesuwa jak najbliżej tego, co chcą osiągnąć, ale jednocześnie jest jakieś zróżnicowanie i to też jest o tyle fajne, że dla nich to nie jest nuda, nie? Bo jakbyśmy pływali cały rok kraulem i grzbietem, to też by się zanudzili na śmierć. Mhm. A tak mamy jakby bardzo dużo rzeczy, na których możemy się skupić, robimy to takimi modułami, zazwyczaj 3 tygodnie i miesiąc. I dzięki temu ten trening jest jakiś zróżnicowany, cały czas coś innego dzieje, te bodźce się tak jakby nie wygaszają, w sensie, że cały czas działają, zmieniamy te bodźce, czyli one nie są jakby coraz słabsze i w końcu jakby się redukują do zera, tylko rzeczywiście jakby zmieniamy jakby sposób pływania, zmieniamy akcenty pływackie i dzięki temu chyba to najlepiej wychodzi, póki co przynajmniej. Mhm.
Opowiedz mi taką rzecz, jeżeli chodzi o pływaków, czy tacy ludzie, którzy muszą popracować nad techniką, powinni na przykład trenować z dziećmi, żeby się tej techniki uczyć od początku, bo z tych znanych na świecie chyba Lionel Sanders, który jest generalnie oryginałem, tak zrobił. Najpierw to chwalił, potem mówił, że jednak to nie było.
To bez sensu.
Tak.
A, to nie słyszałem, że mówił, że bez sensu, tylko słyszałem właśnie dużo jakby takich dobrych zachwytów, że to jest super.
A teraz chyba Janek Popławski pośród tych naszych dosyć rozpoznawalnych zawodników. Tak mi dzisiaj Maciek Grzywek podpowiedział, że też to robi.
Właśnie. Ale z dziećmi, czy...
No tego już mi nie podpowiedział, nie wiem.
Czyli
to są 10 czy 14-latkowie, też to jest różnica, prawda?
To co słyszałem, to jest ogromna różnica. No ja prowadziłem taką grupę 13-14-latków. To powiem ci szczerze, że nie wiem, czy byś chciał z nimi pływać.
Nie, no na pewno nie bym, mnie zniszczyli.
Ale nie chodzi o poziom, nie chodzi o to, czy szybciej, czy wolniej, tylko jakby po prostu różnica w takim, jakby w tym, co oni, jakby o czym oni myślą, a o czym dorosły myśli, to jest w ogóle jakby kosmos, to jest jakby zupełnie inny świat. Mhm. Ja na przykład zawsze mi się wydawało, że jestem taki trochę z tej takiej pokolenia, że wyrośli na komputerach.
A który ty jesteś rocznik?
8-8. Mhm. I tak się czułem właśnie taki na bieżąco z tymi wszystkimi sprawami w internecie, Facebooki, Instagramy i ten. No i oni mi powiedzieli, że jestem stary, bo ja używam Facebooka i że w ogóle Snapchata nie używam w ogóle.
A co to jest TikTok, nie? Na przykład,
jeszcze oni nie byli na etapie TikToka, to jeszcze nie było TikToka, ale tak jakby powiedzieli, że jestem starym dziadem i jakby zupełnie już jakby jest jakaś przepaść w takim myśleniu pokoleniowym i nie wiem, czy do końca fajnie byłoby w takiej grupie trenować na co dzień, nie? No bo to jednak z tymi ludźmi trzeba jakiś taki kontakt złapać. Uh-huh. Z kolei Asia Skutkiewicz, z tego co pamiętam, ona w takiej grupie jakiejś gimnazjalnej coś tam pływała przez jakiś czas i się śmiała, że mówili do niej per pani, nie? Ona też nie jest jakaś tam strasznie stara, umówmy się, ona tam była może z 10-15 lat od tych dzieci starszych, ale jednak jakby to już była ta bariera, którą ciężko przejść, nie? Mhm.
A da się nauczyć pływania z YouTube'a w XXI wieku? Bo tak naprawdę, teoretycznie, YouTube, wiesz, pokolenie takich ludzi dwudziestokilkuletnich, jak nie wie, jak coś zrobić, to po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że jest zawsze filmik, który na YouTubie mniej więcej ci pokaże i bardzo często jest to tak nagrany filmik, że za przeproszeniem nawet małpa by to ogarnęła. No pływanie wiadomo, że jest bardziej skomplikowaną czynnością, ale przy obecnych możliwościach potrafię sobie wyobrazić, że wiesz, że da się.
Tak, tylko jakbyśmy mieli osobę, która ma dużą taką wrażliwość i sensoryczną i jakby znajomość swojego ciała. Mhm. Czyli dużym problemem w pływaniu jest właśnie to, że te osoby, które się uczą pływać, nie wiedzą, jak wyglądają w wodzie. Czyli jakby wydaje mi się, że zupełnie inaczej wyglądają, wydaje mi się, że robią ruchy inaczej, a później rzeczywistość jest taka, czyli na przykład te wszystkie wideoanalizy uzewnętrzniają to, że rzeczywiście to nie jest tak, jak nam się wydaje, że wyglądamy. Czyli gdzieś te napięcia są inne, ręka pracuje zupełnie inaczej, leżymy w wodzie zupełnie inaczej, więc jakby przejść ten moment jest bardzo ciężko, jeżeli ktoś nie ma takiej bazy ruchowej. Czyli na przykład prawdopodobnie tancerze byliby bardzo dobrzy do tego, żeby się nauczyć samodzielnie. Jakby mieli dobrze wytłumaczony proces, to byłoby to możliwe, bo oni jakby uczą się wielu tysięcy ruchów prawdopodobnie na tydzień i jakby potrafią powtarzać bardzo, bardzo sprawnie różne rzeczy. Pytanie brzmi tylko, czy na przykład by się odnaleźli w środowisku wodnym w taki swobodny sposób, bo to też jest jakby jedno to, jak czuję swoje ciało, wiem, gdzie są moje kończyny, w jaki sposób się poruszają, a druga rzecz, jak ja się poruszam względem wody, nie? Tak, jakby jak się ustawiam w wodzie.
I tutaj dochodzimy do tego problemu gibkości, którego nie ma wielu z nas amatorów. Mm-hmm. Sztywne barki, na przykład człowiekowi się wydaje, że coś tam potrafi, a tak naprawdę z tymi rękami nie umie zrobić nic.
Też, aczkolwiek w dużym stopniu ta mobilność, można ją ominąć. Czyli dobra technika nie korzysta tak bardzo z mobilności w pływaniu. Wyjątkiem jest ten przód, czyli ten zakres ruchu, gdzie mamy rękę z przodu, tam jest sporo osób, które mają ograniczenia i niestety tego się nie da przejść w taki sposób, że inaczej się ustawić, trzeba rzeczywiście tę technikę dostosować, ale to jest dosyć duży kompromis. I jest jeszcze ten słynny wysoki łokieć, czyli jakby ustawianie ręki pod wodą, tam jest dosyć dużo rotacji wewnętrznej, którą bardzo mało kto ma. I to w zasadzie tyle. Jakby cała reszta techniki w kraulu, bo mówimy o kraulu, to jest jakby nie wymaga... A, staw skokowy też. Mhm. Nie? Czyli jest sporo biegaczy, którzy też długo biegają i mają bardzo sztywne stawy skokowe. One nie gną się tak samo jak u takich wieloletnich pływaków, więc to są takie trzy problemowe zakresy. Cała reszta to jest tak naprawdę dostosowanie techniki, ustawienie się czy w taki sposób, żeby po prostu nie korzystać ze swoich skrajnych zakresów. Mhm.
Tak się zastanawiam, jeżeli chodzi o pływanie stylowe. Kto jest takim gościem, którego można za wzór stawiać w Polsce, kto na świecie? Widziałem na twoim blogu, że chyba jednego z braci Brownlee tam wyszczególniłeś i Roberta Karasia.
Tak. Znaczy, ten wpis, o którym mówisz, był jakby takim ukłonem w stronę triatlonistów, bo triatloniści nie chcą słuchać często o pływakach. Czyli jakby jak mówię, dobra, słuchaj, ten bardzo ładnie pływa, to jest mój idol pływacki, zobacz, jak on pływa. Nie, to jest pływak, to w ogóle jakby się nie ten. I jakby starałem się szukać i nawet założyłem na którejś z grup triatlonowych taki wątek, słuchajcie, powiedzcie mi, kto według was ładnie pływa, bo jakby ja nie widzę dobrych nagrań, tylko że warunek jest taki, dajcie mi nagranie, które trwa jakiś czas, żeby to nie było jakaś migawka i koniec, i dajcie mi nagranie, które jakby nie jest zniekształcone ani przez zwalnianie, ani przez jakiś taki dziwny kadr, tylko że widać rzeczywiście, jak ten pływak pływa na, nie wiem, 8 sekund, 10 sekund.
A nie na przykład Josh Amberger, bo on zawsze wygrywał te wszystkie...
No i właśnie nie mogłem znaleźć dobrego filmiku z
nim. Dakonie to jest, wiesz, już taki klasyk, że Amberger wychodzi pierwszy z wody, potem już co się dzieje, to się dzieje, ale z wody...
Aha, ale on nie jest aż tak pięknie pływający. Jakby oceniać jakby piękno tego pływania, to nie jest jakby najpiękniej pływający triatlonista, jakby jest skuteczny. On jest trochę taki wyżyłowany. Jakby
A to nie jest w ogóle tak, że paradoksalnie właśnie niektórzy mistrzowie, mówią już o pływakach, to zaprzeczali wszelkim regułom technicznym i po prostu pływali brzydko, ale szybko?
I trochę w piance czasami, nie wiem, czekaj, zaraz nie pamiętam
jakiś nazwiska. Pierre van Hooijdonk i paru innych, bo tam gdzieś mi się tam te nazwiska, pamiętam, jak się kiedyś pływaniem bardziej interesowałem, to przebijały, że niektórzy mówili, Jezu, zobacz, jak on pływa, przecież to wygląda jakby,
ale
wiesz, wszystko, ta woda, a leci, nie?
Ale ruszyłeś temat.
Nie, ja jestem ciekaw, jakby nam opowiedz, bo wiesz.
Czyli jakby po pierwsze, jakby zależy, co interpretujemy jako takie pływanie.
Tak, bo, to też jest prawda, masz rację.
Bo to jest w ogóle, jakby każdy ma inne pojęcie na ten temat, czyli ostatnio gdzieś też widziałem jakiś Facebook, dyskusja facebookowa a propos tego, że technika nie jest potrzebna. Paltrinieri płynie 1500 kraulem i jest powiedziane, no zobaczcie, można brzydko pływać i być skutecznym, rekord świata na krótkim basenie, 1500, pięknie, nie? Ja tak patrzę, to wcale nie jest brzydko. Aha. W sensie, że jakby przecież on płynie pięknie, nisko głowa, jest wyciągnięty, ma takie dwie drobne rzeczy techniczne, które można byłoby wyeliminować. Jedno to jest to, że nogi mu zajeżdżają, jakby przycinają główną oś i tymi nogami rzeczywiście za dużo nie pracuje dwutaktem. Druga rzecz jest taka, że płynie takim galopującym kraulem i to jest bardzo częste wśród długodystansowców obecnie, że na jedną stronę się płynie długo, to jest taka dokładankowa strona z oddechem i później ta druga strona jest taka dynamiczniejsza I w związku z tym ten styl wygląda na taki skaczący, okay. Ale tak naprawdę nie jest. Czyli jakby ta jego głowa nie wychodziła za wysoko.
To może być kwestia naszej złej oceny amatorów, a nie tego, że on naprawdę
właśnie mnie to tak bardzo okay. Zaskoczyło mnie to bardzo, no bo ja myślę sobie, nie, no to jest jakby bardzo ładnie pływający pływak, nie? I być może on nie pasuje do jakiegoś wzorca, gdzie to wszystko, nie wiem, total immersion, zero jakby zero szumu, zero piany, tylko naprawdę dobrze pływał, więc jakby to jest jedna kwestia, nie? Co interpretujemy jako pięknie okay. pływający. A druga kwestia jest taka, że widzisz, zgubiłem ten ciąg.
O tych triatlonistów wcześniej pytałem, kto jest fajny, no bo na przykład bardzo dużo osób chwali tą, no, Brytyjkę, teraz mam jej twarz przed oczami, no coś dzisiaj złe dzieje.
Ja wiem, o której mówisz, ale też nie mogłem... A, i właśnie to druga kwestia jest taka, że ciężko jest znaleźć tak naprawdę pokaz tej techniki, nie? Mhm. Czyli dla mnie było ciężko, no bo rzeczywiście była limitowana ilość filmików, na której mogłem jakby się oprzeć i nie mogłem zobaczyć, jak oni pływają, bo często jest tak, że triatloniści pływają całkiem przyzwoicie i właśnie dlatego chciałem wybrać te filmy, gdzie rzeczywiście...
Lucy Charles, o. Mhm. Bo ona, wiesz, ona... niektórych facetów kasuje w wodzie, nie?
I ona też nie podobała mi się jako tak, jako z punktu widzenia jakby piękna pływania, ale też nie było czegoś takiego, że był długi filmik, gdzie ona płynie, nikt nie macha kamerą i wszystko jest jakby widoczne na pierwszy rzut oka, nie wiem, tak jakby ja miałem wrażenie, że właśnie triatloniści nie chcą pokazać siebie, jak pływają, takie miałem trochę wrażenie, może trochę niesprawiedliwe, ale pływaków dużo częściej widzę, chociaż możliwe, że też widzę dlatego, że widzę zawody i są nagrane zawody od początku do końca, od deski do deski, widać jak płynie bez zakłóceń i bez jakichś dziwnych kątów kamery. Tutaj było bardzo ciężko i też ciężko na przykład zobaczyć wyścig taki ironmanowski nagrany, nie wiem, z drona albo skądś, żeby mieć zbliżenia tą technikę. Więc to było dla mnie takim trudnym momentem. Ale chciałem wziąć tych triatlonistów, których uważam, że pływają całkiem okej. Okay. I taka technika byłaby dobrym wzorem dla innych pozostałych amatorów i powiedzieć, kurczę, no pływaj tak, nie? Zobacz, to jest jakby bardzo prosta rzecz, jest dokładankowa technika, dobre ułożenie na wodzie, nogi nie muszą wcale tak mocno pracować, niech będzie luz w powietrzu i w zasadzie to jest tyle, nie? Jakby bardzo parę punktów, które się składają na technikę, która jest taka czysta, nie? I można byłoby rzeczywiście takie coś promować i w sumie zachęcam triatlonistów, którzy ładnie pływają, żeby coś takiego wrzucali, bo to jest jakby dobry wzór dla innych, bo dużo ludzi się kopie z tą techniką, myśli, że ten wysoki łokieć jest najważniejszy i to są najważniejsze rzeczy, żeby tu ręka była dobrze zgięta, a tak naprawdę jakby są inne rzeczy, które są ważniejsze i fajnie byłoby to zobaczyć.
No ciekawe historie tutaj opowiadasz. Ja się zastanawiam, czy ty interesujesz się jakoś mocno profesjonalnym triatlonem w Polsce na tej zasadzie, że na przykład widzisz kogoś pośród tych młodych, zdolnych, jak Roxana Słupek i paru innych osób, kto może w tym triatlonie olimpijskim zaistnieć dzięki znakomitemu pływaniu, czy się nie podejmujesz takiej oceny w ogóle?
Nie podejmuję, ale też jakby mam za mało czasu, żeby się skupić na tym, bo był ten pierwszy moment, kiedy zacząłem uczyć pływania i właśnie spotykałem dużo triatlonistów, mam właśnie dużo znajomych, gdzieś tam na tych Facebookach te informacje się przewijają i do tej pory jakby te informacje mam, ale ciężko jest mi bardzo to śledzić, czyli jakby ja trochę się skoncentrowałem na samym pływaniu i staram się przygotowywać i triatlonistów, i swimrunowców, i tych, co chcą open water, i też mastersów, więc mamy jakby...
No dobra, to wróćmy do pływania i fragment z twojego bloga, który mnie zainteresował. Dzisiaj go rano odkryłem. Wydaje mi się, że mamy mały problem. W nauce pływania i doskonaleniu zbyt wiele uwagi zwracamy na rzeczy drugorzędne. Za mało czasu poświęcamy za to na esencję, takie elementy, bez których w ogóle nie da się pływać. Czyli jakie to elementy?
No, rytmika na przykład. Czyli bardzo mało się widzi ćwiczeń rytmicznych, albo myślenia o rytmie, albo mówienia o rytmie właśnie. Jak powiesz nauka pływania, to kto, co pierwsze ludzie powiedzą? Wysoki łokieć, pozycja na wodzie, często triatloniści są zmuszani do pracy na nogach i tego typu rzeczy. I jakby nie mówi się o tym... Ten rytm jest taki klej, który klei te wszystkie elementy. Jakby często można zobaczyć kogoś, kto brzydko płynie, a płynie skutecznie, nie? Jakby nie wiadomo dlaczego tak naprawdę. Ale to jest dlatego, że po prostu te wszystkie elementy, mimo że one nie są doskonałe, jakby bardzo dobrze się...
Jakie są ćwiczenia na to, żeby ten klej właśnie umieć użyć?
Głównie jest pływanie z całym stylem niestety, i takie bardzo, ale takie bardzo ostrożne. Czyli nie da się tego zrobić za dobrze na długim dystansie, tylko zazwyczaj na przykład 25, crawl, może być rurka, pełen styl, ale dużo właśnie takiej wrażliwości sensorycznej, czucia jak woda ciebie opływa, czucia jak te napięcia, które wkładasz w wodę, czy one ciebie prowadzą, czy nie, jakby to jest taki, i to jest właśnie ten trudny element treningu, o którym się mało mówi, bo to jest moim zdaniem najważniejsze, ale też jest to coś, co najtrudniej dotknąć, nie? I najtrudniej jakby zrobić to ćwiczeniem. No bo wiem, wiadomo, mamy dokładankę do kraula, wszyscy wiedzą, co to jest dokładanka do kraula, nogi na boku i to jest jakby taki samograj, w sensie, że jakby wszyscy wiedzą mniej więcej, jak to płynąć i wszyscy pływają podobnie, jest to taki standard i niestety to nie zapewnia tej takiej rytmicznej warstwy, więc tego typu nacisk jest moim zdaniem najważniejszy w pływaniu i to jest coś, co najtrudniej jest zrobić, to coś, co jest najtrudniej trenować, ale też coś, co daje największy zysk dla takiego pływaka.
A od strony takiej nowinkowej, technologicznej, zmienia się coś w pływaniu? No bo słyszymy, że choćby nasz znakomity zawodnik Marcin Cieślak wymyśla aplikację, która ma ułatwić trenowanie, że będzie można wreszcie widzieć po wyjściu z basenu, w jakim tętnie człowiek pływał, przy jakim tempie, że są jakieś takie te nakładki na okulary, które też ci pomogą. Jak ty na to patrzysz? W ogóle interesowałeś się tym, czy to jest poza tobą?
Odrzucałem przez długi czas, czyli na grupie często mieliśmy osoby, które przychodziły z zegarkami i mnie to strasznie wkurzało, bo zamiast dopływać do ściany, to klikali te swoje przyciski, żeby zatrzymać ten interwał, bo później niby to gdzieś tam jest wgrane i później to sobie odczytują, ale tak naprawdę zaburzało samo pływanie. Ale zaczęło mnie interesować, od kiedy zaczęliśmy pływać na frekwencji. I tak naprawdę się zastanowiłem, możliwe, że to jest jakby jedyny sposób na to, żeby na przykład zmierzyć frekwencję samodzielnie, no bo jako trener stoję ze stoperem, mogę zmierzyć frekwencję, mierzę sobie czas trzech ruchów i tam jest jakaś tam procedura wgrana w ten stoper, która to automatycznie robi, ale beze mnie jakby ciężko jest to zrobić. Czyli jakby są te tempo trainery Finisa, które pikają, które są dosyć wkurzające i na których dosyć ciężko pływać, ale poza tym nie ma za bardzo sposobu na to, żeby na przykład wiedzieć, czy płynę na 55 ruchów na minutę, czy na 65, czy 80, więc na przykład zegarek mógłby to zapewnić, czyli mógłby zapewnić taką daną. Tętno często się mierzyło na albo na tętnicy właśnie szyjnej, albo na zazwyczaj na szyjnej jednak i też fajnie byłoby mieć taki natychmiastowy podgląd. I następna rzecz jest ilość ruchów na basen. Więc jakby te trzy rzeczy są takie bardzo istotne i jest ciężko nad nimi zapanować w trakcie płynięcia, często jak są jakieś inne rzeczy, a mając takie dane przed sobą, na przykład po skończonym interwale od razu, to byłoby super. Więc jakby zacząłem trochę w tę stronę iść, testowałem jakieś tam różne zegarki i one niestety nie były zbyt doskonałe, dlatego że po pierwsze były ciężkie, po drugie trzeba było klikać ten przycisk dopływając i to było takie męczące. Po trzecie te pomiary nie były zbyt dokładne, ale zaczęły się robić coraz bardziej dokładne jakby na przestrzeni lat, więc to jest ten taki ekscytujący moment, kiedy chyba można byłoby sobie pozwolić pod kątem pływania na wejście w takie coś, a to co mówiłeś, Marcin zrobił, oni zrobili taką coś w stylu zegarka, tylko że po prostu jest taka nakładka na okularki, ona ma jakiś wbudowany akcelerometr i nawet nie wiem, jak to do końca działa, ale w jakiś sposób wyczuwa przyspieszenia, zwolnienia i rozpoznaje styl, rozpoznaje technikę, jest bardziej zaprojektowane przez pływaków, więc jakby więcej przypadków jest w stanie rozpoznać, czyli na przykład jak ktoś płynie na nogach, jak ktoś płynie ćwiczenie, później można sobie tak już modyfikować w treningu i w związku z tym możliwe, że jest trochę precyzyjniejsze, nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest aż takie precyzyjne, jak ja bym chciał. Na pewno wiem, że liczy ruchy, na pewno wiem, że liczy, mierzy tętno.
Ale jakby nie miałeś jeszcze z tym fizycznie do czynienia i...
Nie miałem, bo wtedy, kiedy akurat Marcin był i testowali, to nawet mi zaproponował testy, nie pływałem wtedy, miałem jakieś tam inne rzeczy, zerwałem sobie więzadło, w ogóle były jakieś takie różne ciekawe historie, ale nie pływałem, więc jakby nie miałem szansy przetestować. Ale na pewno właśnie fajnym pomysłem jest tętno ze skroni, no bo to był duży problem wcześniejszych sporttesterów, gdzie te paski spadały podczas odpychania się, tutaj nie ma tego problemu, ze skroni jest dosyć precyzyjny pomiar. Na pewno liczę ruchy i to jest łatwe do zrobienia. Nie jestem pewien, czy mierzy frekwencję, czy nie pracuję teraz nad algorytmem.
Jak gdzieś czytałem właśnie wywiad z Marcinem, mówił, że ludzie już w Ameryce to zamawiają, ale że i w Polsce dostał kilkadziesiąt tych, także zakładam, że pewnie brać triatlonowa, jakbyśmy dobrze poszukali, są pośród nas ludzie, którzy się tym zajmują w jakiś sposób.
Możliwe, że tak. Nie wiem, jak z integracją na przykład, jeśli chodzi o różne aplikacje, bo teraz jest tak, że jednak ludzie mają te zegarki Garmina, Polara, Suunto, dlatego że one zapewniają jakiś tam pomiar w różnych dyscyplinach i nie wiem jakby, czy oni są przygotowani na taką integrację. No to jest na pewno ciekawy projekt, ale też się pojawiło w tym czasie strasznie dużo podobnych produktów, które są dedykowane pływaniu. Jakby cały czas mi się jakieś reklamy na Facebooku wyświetlają pod tym kątem, że tutaj jakiś pomiar w okularkach, wyświetlacz w okularkach, tutaj taka płaska płytka, która się wkłada pod czepek, która też jakoś monitoruje technikę i jest chyba jeszcze bardziej czuła na zmiany. Właśnie jakby jest bardzo profesjonalny akcelerometr, który mówi, że na przykład są jakieś błędy w technice, że jakieś odchylenia na bok, jakieś takie totalne cuda, więc myślę, że żyjemy akurat w fajnych czasach i że można się temu przyglądać. Nie wiem, czy to jest ten moment, kiedy już na pewno sobie kupować coś takiego. Ja jestem akurat takim trochę sceptykiem, ale myślę, że to się będzie rozwijało i...
Słuchaj, kenijscy biegacze i ich trenerzy również są po twojej stronie, bo jak tam pojechał Rasmus Ankersen, żeby zobaczyć, taki duński dziennikarz, jak trenują, to jedyny zegarek z pomiarem tętna, jaki zobaczył, to był zegarek rozmontowany, który służył jako taki, jak wieszasz te ubrania na sznurku, to musisz mieć te klipsy, żeby nie odfrunęły, to właśnie jako taki klips, no. Rozumiesz? I nikt tam nie biegał na tętno, także czasami za dużo techniki też niedobre, za dużo techniki
technologii,
też niedobre. Techniki nigdy.
Powiem ci szczerze, ja też na przykład zacząłem sobie pływać i myślę sobie, dobra, fajnie byłoby, jakbym miał zegarek, żebym mógł mieć podgląd tętna i coś tam, ale tak naprawdę później zdjąłem te zegarki, już przestałem je testować i myślę sobie, dobra, teraz mam tętno 150, bo już jakby mniej więcej jestem nauczony, wiem, że ten, mierzę rzeczywiście 150. Płynę, okej, dobra, 160, nie? I jakby jestem w stanie w miarę zgadnąć, cykle jestem w stanie policzyć, bo też nie trzeba liczyć przecież każdej długości, tylko można policzyć jakby jedną wybraną i zazwyczaj jest jakaś powtarzalność w tym naszym pływaniu. No jedyne, co trudno zmierzyć, to jest ta frekwencja. Jeżeli ktoś z producentów chciałby to uwzględnić, to byłoby super. Chyba Garminy mają jakąś taką wbudowaną funkcję, ale to ona jest gdzieś tam ukryta i nie reklamują tego, a szkoda.
No pewnie nie jest dopracowana w 100%, skoro się tym nie chwalą.
Nie wiem, ona jest w jakiś taki dziwny sposób, bo nas pływacy wyciągnęli, bo sporo osób jednak, to jest jakby popularna marka, nie? Ale wyciągnęli gdzieś na wierzch i to się nazywa jakoś ilość ruchów, w ogóle to się nie nazywa frekwencja czy kadencja, tylko jakoś tak dziwnie i trzeba się domyślać, nie? Więc to jest takie dziwne.
Bo powiedz mi, dlaczego ty, bo z tego co słyszałem, to ty nie startowałeś w triatlonie nigdy, tak? Czy startowałeś?
Nie startowałem, nie.
Nie korciło się, no bo jednak korciło. Jesteś tak blisko i masz te naturalne, wiesz, przygotowanie już pływackie, to podejrzewam, że niedużym nakładem treningu na 1/4 czy 1/8 Ironmana byś mógł zrobić dobry wynik.
No, ale musiałbym pojeździć na rowerze na pewno dużo, musiałbym pobiegać, nie czuję się dobrze przygotowany. Jednak musiałbym pewnie z rok potrenować, trochę mam też inne cele i może swimrun by mnie bardziej gdzieś tam kręcił, dlatego że ze względu na tą warstwę taką przygodową.
A jakie masz te cele?
Teraz, tak, dobra. W tym roku są Mistrzostwa Europy Mastersów i mam taki cichy plan, żeby wystartować na 800. W związku z tym jest to dosyć bliskie tym wszystkim triathlonowym, długodystansowym treningom. Nie mam pojęcia, czy zdążę się przygotować, bo...
Ale zamierzasz jakby pomiędzy swoimi treningami, czy na przykład z podopiecznymi do wody wskakiwać
razem? Wtedy nie jestem w stanie się na nich w ogóle skoncentrować, więc zazwyczaj po. Czyli tam powiedzmy, że zajęcia mam od 6 do 10 i później jakieś tam szybkie śniadanie i do wody, póki nie muszę dziecka odebrać.
No właśnie, bo to życie jednak trenera pływania, to umówmy się. Ja się śmiałem, że są najlepsi goście do radia, bo kiedyś Łukasz Drzewiński do mnie, zawsze ludzie narzekają, że o Jezu, na 8:30, o Jezu, na 9:00. No, Łukasz Drzewiński mówi, to ja wpadnę na 7:30, będę akurat po treningu, nie? Ja mówię, idealny człowiek. To dla
tak, tak. No niestety to... nie ma trochę wyboru, nie? No bo te wszystkie zajęcia są albo rano, albo są wieczorem. Czasami można zrobić jakąś grupę lunchową, albo jakieś zajęcie lunchowe, ale generalnie to jest rano i wieczór, więc takie godziny środkowo-dzienne są bardzo, bardzo wygodne.
A jakby ktoś chciał do ciebie się zapisać, to jest tak, że spokojnie może to zrobić? Czy masz już na 8 lat do przodu wszystkie grupy?
Mamy wolne miejsca. Te szybsze grupy są na Troydena. One są w każdy dzień tygodnia, tylko jest też trochę zróżnicowanie. Jedne są bardziej pływackie, jedne są bardziej triatlonowe. Wydaje mi się, że na stronie można znaleźć w miarę
Zareklamuj stronę, proszę.
Słucham?
Zareklamuj stronę swoją.
Zareklamować polpipers.pl/blog. I tam można znaleźć informacje też o grupach, a jeżeli nie, to za chwilę zaktualizuję. I te zajęcia trojdenowe są na wszystkie dni tygodnia robocze, rano, a takie bardziej nauka pływania, pływamy na Bełskiej. To jest taki mały, szkolny basen, bardzo kameralny i tam jest trochę spokojniej, jest taki więcej chillu.
Indywidualne lekcje też dajesz, czy w ogóle nie jesteś ich zwolennikiem?
Daję. Jestem zwolennikiem, to zależy właśnie, to zależy od sytuacji. Jest miejsce na zajęcia indywidualne, szczególnie jeżeli chcemy znaleźć, poprawić jakiś taki drobny element, który gdzieś tam szkodzi, który psuje i potrzebujemy się pochylić nad tym więcej, ale jestem fanem grup jednak. Zawsze wszystkich tam z tych indywidualnych zajęć staram się trochę
przesunąć
w stronę grup i zazwyczaj spotykam się też później jakby z zadowoleniem z tego powodu, bo jednak jest fajnie, niestety, jakby taka społeczna...
A jest też taka trochę atmosfera, wiesz, piłkarskiej szatni, że czasami leci beka w takiej grupie?
Jest, aczkolwiek na samym treningu rzadko. Ja się zawsze śmieję, że bo jakby sam charakter basenu jest taki, że mamy niestety, przechodzimy przez bramki, jest godzina na tym kluczyku na grupie i trzeba dopłacać za każdą tam przedłużoną minutę i niestety nie możemy tego obejść. No i na początku dla mnie to był wielki stres, no bo jakby już jest jakaś scena zajęć, jeszcze trzeba dopłacać, w ogóle o co chodzi, a czasami spotykam tych ludzi pół godziny później, siedzą pod tym prysznicem i gadają o jakichś takich właśnie totalnie losowych na losowe tematy i jakoś się nie przejmują tym dodatkowym czasem, więc jakoś tak się zintegrowali, że jest właśnie taki syndrom szatni piłkarskiej i jest fajnie i często też później idą sobie gdzieś na kawę jeszcze pogadać.
Pytanie, czy ktoś kiedyś komuś wysmaruje majtki Bengajem, te, które zakłada po treningu pływackim, bo to byłby taki klasyczny piłkarski żart, potem to nie biegał
z piekącym
siusiakiem po Trojdena. Dobrze, może to jednak zostawię. Na koniec chciałem się jeszcze zapytać, czy zgadzasz się, że niektórzy pływacy po tylu godzinach treningu nie są już normalni? Bo jak patrzę na zachowania niektórych, którzy kończyli kariery, albo którzy byli w trakcie, albo którzy przeżywali załamania, jak Michael Phelps, i mieli swoje problemy choćby z chorobą alkoholową, no to zastanawiam się, czy to jednak nie odciska dużego piętna taki trening.
Nie wiem, czy oni są normalni już zanim przyjdą do pływania.
Okay.
Czyli może to jest jakby w tę stronę. Czyli chyba te osoby, które zostają w pływaniu, są bardzo specyficzne, no bo ten trening jest specyficzny, jest taki trochę samotny, no bo jednak przez większość czasu się jest samemu. Dlatego ta grupa jest taka ważna, żeby w ogóle czuć się częścią grupy, no bo większość czasu jednak się patrzy z tą głową w dno i to jest problemowe. Problem, o którym mówisz, z tą chorobą alkoholową, depresją, jest bardzo częsty wśród tych takich zawodowych pływaków, dlatego że po prostu oni są wyeksploatowani. Jakby bardzo duże jest parcie na wynik, a małe jest jakby szukanie jakichś innych rzeczy fajnych, które są w tym pływaniu i część osób to przeżywa bardzo ciężko. Część osób odnajduje jakby tą swoją drugą młodość w pływaniu i na przykład z mojego pokolenia pływaków powiedziałbym, że jest duża grupa ludzi, którzy zostali instruktorami, trenerami pływania. Spotykam się znowu z nimi na Trojdena wcześniej.
Choćby już Kasia Żołnowska z Płocka.
Kasia, Łukasz Drzewiński, Paweł Korzeniowski, Sandry akurat Pietrzak nie znałem wcześniej, Maciek Lewandowski, to są wszyscy koledzy z Magda Pasikowska. Wszyscy są z mojej jakby grupy treningowej, jakby znamy się z toru obok. Otylia teraz też ma jakąś tam naukę pływania, tylko na innym basenie, więc jakby jest pełno ludzi, którzy jednak odkryli tą drugą młodość pływania. No jest niestety sporo osób, które gdzieś tam zniknęły i nigdy nie pojawia się więcej na basenie. Są te problemy depresyjne i to jest trochę smutne, nie? Że jakby są tak wyeksploatowani, tak nie lubią tego pływania. Wcześniej tam, jak rozmawialiśmy, wspominałeś Artura Wojdata, który też nie wszedł do wody przez długi czas.
Przez świerć wieku chyba. Dobrze, musimy niestety kończyć. Bardzo miło się rozmawiało. Paweł Rurak był dzisiaj moim gościem. Rozmawialiśmy sobie o pływaniu. PaulPiper.pl. Płyń albo zginij, taka ośmiornica, która was zagarnia.
Poleca. Przytula.
Przytula, a potem do wody. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję również.
Kamil Kapiński, to był kolejny odcinek programu Trigapa. Do usłyszenia za tydzień.